Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Przy konsolecie Piotr Wierzchoń. Muzykę przygotował na dzisiejszy wieczór Wiktoria Hacz. Przed mikrofonem Ewa Dados. Chciałabym Państwa zaprosić na nasz program z cyklu Szlachetne Zdrowie. Najpierw przypomnę adres mailowy, bo bardzo liczę na Państwa maile i kontakt z redakcją. szlachetnezdrowie@radio.lublin.pl. Przypomnę także numery telefoniczne, pod którymi będą mogli Państwo odbyć rozmowę z naszymi gośćmi, ekspertami dzisiejszego programu. To jest 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Temat dzisiejszego spotkania. Trudno się dziwić, że podejmujemy ten właśnie temat. Mamy październik. Bardzo wiele mówimy o profilaktyce, prewencji nowotworów piersi u kobiet. Niedawno wchodziliśmy jubileusz Amazonek, do czego powrócimy w naszym dzisiejszym programie. Witam serdecznie w studio panią doktor nauk medycznych Beatę Kościańską z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, która od 30 paru lat pracuje w poradni onkologicznej, a także prowadzi rejestr nowotworów. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwu.
Ogromnie dziękuję za to, że zechciała pani odpowiedzieć na moje zaproszenie. No i właśnie, zacznijmy od tego, że rak piersi wciąż pozostaje najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie i w Polsce. Zgodnie ze statystyką i z informacjami diagnozuje się każdego roku około 15 tysięcy kobiet zapada na tę dolegliwość. Jednak pomimo tych dramatycznych statystyk widać choćby maleńkie światełko w tunelu i o tym też dziś właśnie chcemy mówić. Dziś 3 na 4 kobiety z rakiem piersi przeżywają 10 lat i więcej po diagnozie, czyli dwa razy dłużej niż 40 lat temu. Nowoczesne metody terapii nowotworu piersi, możliwości personalizacji leczenia, o tym będziemy rozmawiały.
Dobrze.
Pani doktor, w takim razie powiedzmy terapie systemowe. Cóż to takiego?
Terapia systemowa jest to metoda leczenia, która ma objąć cały organizm człowieka. Mhm. To nie jest tak jak w przypadku operacji, działanie miejscowe, czy w przypadku radioterapii, gdzie stosujemy promienie miejscowo bądź regionalnie. Natomiast w ramach terapii systemowych podajemy leki, czy to hormonalne, czy to cytostatyki, czy też terapię celowaną. Leki, które mają zadziałać na cały organizm i walczyć z nowotworem, nawet jeżeli on znajduje się rozsiany gdzieś w organizmie.
Głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania jest rozmowa na temat i informacje, które zdobędziemy dzięki obecności pani doktor na temat nowoczesnych metod leczenia, leczenia zaawansowanego, często w trudnych przypadkach diagnostycznych.
Tak, w ciągu ostatnich 30 lat sposób leczenia nowotworu zmienił się na tyle, że ta terapia stała się zdecydowanie bardziej intensywna. Mhm. Już 30 lat temu stosowaliśmy...
No tak, już w latach 70,
tak,
prawda?
Tak, stosowaliśmy leczenie skojarzone, to znaczy stosowaliśmy połączenie metod, zarówno chirurgii, radioterapii czy chemioterapii, co miało poprawić możliwości terapeutyczne. Natomiast dzisiaj te metody są już obowiązujące, przy czym zostały znakomicie rozszerzone. Kiedyś przede wszystkim operowaliśmy pacjenta. Jeżeli była taka potrzeba, to się napromieniało miejsca istniejących przerzutów, czy podawało uzupełniającą chemioterapię. Dzisiaj czasami zaczynamy odwrotnie. Zaczynamy już od chemioterapii po to, żeby zmniejszyć guz, żeby poprawić operacyjność, żeby zminimalizować ryzyko powstania przerzutów odległych już na wstępnym etapie leczenia.
Tak, to o czym mówi pani doktor odnośnie ingerencji chirurgicznej. W istocie tak czasem też zatrzymujemy się na tym etapie z naszą wiedzą. Nasz program Szlachetne Zdrowie ma taką wartość edukacyjną. Chcielibyśmy jak najwięcej wiedzieć. W związku z czym podkreślmy to, o czym pani doktor mówi. Nie zawsze ta operacja jest nieunikniona na samym początku interwencji, bo nie takie są założenia i propozycje diagnozujących lekarzy i specjalistów.
Tak, ponieważ dzisiaj dąży się nie tylko do wyleczenia nowotworu, ale dąży się przede wszystkim do tego, do zachowania komfortu życia pacjenta, czyli jak najmniejszego okaleczenia nowotworu pacjenta, zoperowania radykalnie, a następnie zapewnienia mu takiej jakości życia, żeby jego życie nie było jak gdyby zrujnowane poprzez terapię, którą on musi przejść.
Czy pani doktor mogłaby nam tak obrazowo opowiedzieć, jak działa, jaki jest mechanizm działania tych nowych leków hormonalnych, czyli tej terapii, która jest taką często terapią spersonalizowaną, bo każda pacjentka jest indywidualnością, prawda?
Tak.
Ale są ogólne zasady.
Tak, tak. Zasady są takie, że rodzaj terapii dobieramy przede wszystkim do rodzaju nowotworu, do jego zaawansowania. A rodzaj nowotworu to nie tylko typ histologiczny, ale to, czy nowotwór ten ma w sobie receptory hormonalne.
O, tak opisowo.
Tak,
bardzo
ma w sobie
dziękuję.
Receptory, bo generalnie rak piersi jest nowotworem hormonozależnym. On się rozwija w organizmie między innymi dlatego, że mamy zaburzone relacje pomiędzy istniejącymi w nas hormonami, a receptorami, które są w gruczole piersiowym rozmieszczone. Stąd wykorzystuje się każdą metodę. I jeżeli nowotwór ma te receptory, dostajemy do ręki dodatkowe narzędzie. Możemy oprócz noża, oprócz promieni jonizujących...
Wtedy jest hormonozależny?
Tak, on jest wtedy hormonozależny. Możemy zastosować właśnie hormony. I jak już mówiliśmy o leczeniu sprzed lat 30, wtedy hormony stosowało się jako leczenie paliatywne, czyli takie, które nie daje nam możliwości wyleczenia.
Tak,
natomiast
okresie.
Może zahamować. Natomiast te ostatnie 30 lat przyniosło taki rozwój, że my to leczenie właśnie hormonalne stosujemy już jako leczenie uzupełniające, czyli pacjentka jest wyleczona, dostała to, co powinna dostać w leczeniu, natomiast te hormony podawane mają ją zabezpieczyć bądź zminimalizować ryzyko rozwoju nowotworu. Czyli to jest ta podstawa.
Mhm.
Ale oprócz terapii hormonalnej w ciągu ostatnich lat rozwinęło się tak zwane leczenie celowane.
To znaczy?
To znaczy... Niektóre nowotwory, oprócz receptorów hormonalnych, mają również receptory dla tak zwanego nabłonkowego czynnika wzrostu. To jest receptor, który pobudzony powoduje, że w nowotworze rozwijają się naczynia krwionośne, poprawiają odżywienie tego nowotworu.
Ma się nieźle wtedy
rośnie. On ma się jak najlepiej. I on wtedy zdecydowanie szybciej i agresywniej się rozwija. I hamowanie tych receptorów również pozwala ograniczyć możliwości rozwoju nowotworu.
Pani doktor, mówi się o podtypach raka piersi?
Tak, mówi się o podtypach, bo właśnie ze względu na rodzaj histologiczny, ze względu na to, czy są te receptory i jakie są receptory, to dzieli się to na kilka typów. Myślę, że nie ma sensu wyszczegóławiać państwu,
tak,
jakie
jasne,
to są,
ale
te podtypy i obecność tych zmian, tych receptorów pozwala nam leczyć w sposób dobrany do typu nowotworu, do wieku pacjentki, do zaawansowania. Czyli właśnie spersonalizować leczenie. To nie jest tak jak kiedyś, że się wszystkich leczyło tak samo. Dzisiaj
no
wybieramy tę metodę, która daje największe szanse dla tej konkretnej pacjentki.
Stan, kiedy rozwija się tak zwana hormonooporność. Co to znaczy dla państwa i dla pacjentki?
To jest sytuacja taka, kiedy my mamy czynny nowotwór, bądź jesteśmy po leczeniu świeżo i dajemy te hormony jako terapię uzupełniającą, a mimo wszystko nowotwór się rozwija.
Tak, czyli
są takie
nie
sytuacje.
Działa, tak?
Tak, to bo wiadomo, statystyka jest wszędzie, czyli jakiś odsetek pacjentów zareaguje, nowotwór udaje się zlikwidować.
I są bardzo duże szanse, powiedzmy.
Tak, oczywiście, olbrzymie. Natomiast niestety jakiś tam odsetek niewielki rozwija tak zwaną oporność na leczenie. Czyli jest jakiś szczep komórek, który rośnie mimo stosowanej terapii. To są te komórki, które nie mają receptorów,
jasne.
W związku z czym nie zostały zahamowane i one po jakimś czasie mogą dać nawrót nowotworu. No i wtedy zmieniamy metodę. Wtedy leczymy chemicznie, podajemy cytostatyki, ponieważ one są właśnie nacelowane na te komórki, które nie mają receptorów i które są wtedy bardziej wrażliwe na chemioterapię.
I wówczas się także często sięga po inne metody, prawda, leczenia?
Tak, tak, tak.
Pani doktor, Wypadałoby podjąć jeszcze jeden temat. Tu wracając do tych ujemnych receptorów, o których pani doktor mówiła, istnieje taka opinia, że najtrudniejsza jest terapia w przypadku raka potrójnie ujemnego, tak? Bo to występuje około 10-15% kobiet chorych na raka, ale istnieje terapia. Dobiera się stosowne metody.
Tak. Tak, te pacjentki są leczone przede wszystkim cytostatykami. I dzisiaj mamy już szeroką gamę cytostatyków, daleko bardziej aktywnych niż miało to miejsce 30 lat temu. Owszem, opinia taka wśród onkologów istnieje, że najtrudniej jest sobie poradzić z tym nowotworem, bo w przypadku nowotworów hormonozależnych, nawet w przypadku niepowodzenia zawsze możemy się posilić pierwszym, drugim czy trzecim rzutem hormonoterapii, a w przypadku cytostatyków musimy opierać się tylko i wyłącznie na chemii. No i to leczenie jest dużo bardziej agresywne niż leczenie hormonalne.
No właśnie. Zdarzają się nawroty, prawda?
Zdarzają się nawroty, tak. Oczywiście im lepiej, im intensywnie jest poprowadzone leczenie na początku choroby, tym mniejsze jest ryzyko nawrotów. No i oczywiście zależy to od zaawansowania nowotworu od razu na wstępie, w momencie rozpoczęcia leczenia.
Kiedy mówimy, że rak jest zaawansowany?
Mówimy właściwie o zaawansowaniu regionalnym albo zaawansowaniu ogólnionym.
Gdyby pani doktor zechciała przybliżyć, co to oznacza.
To znaczy, jeżeli mówimy o zaawansowaniu regionalnym, to znaczy, że oprócz guza w piersi mamy również przerzuty w węzłach chłonnych pachowych. No i to jest, pogarsza rokowanie i pogarsza szansę na wyleczenie, chociaż nie przekreśla. Natomiast najtrudniejszą sytuacją jest, jeżeli są przerzuty odległe. I wtedy musimy od razu zaczynać od leczenia.
No właśnie, nie ta chirurgia, nie ten nóż,
tak,
tylko...
Tak. Mhm. Oczywiście stosuje się radykalizację leczenia. Jeżeli uzyskamy poprawę, jeżeli uzyskamy cofanie się guza i nie jest to bardzo rozsiana choroba, jest szansa na usunięcie guza pierwotnego, ewentualnie na usunięcie przerzutów, co również poprawia wyniki leczenia.
Pani doktor, mówi się o stopniach zaawansowania chorób w onkologii.
Tak. Do onkologii, tak jak wszędzie, trafia również statystyka, to ułatwia porównanie wyników. Czyli jeżeli stopniujemy nowotwór, określamy jego rozmiar, określamy, czy zajęte są węzły chłonne i określamy, czy są przerzuty odległe, wtedy możemy pogrupować pacjentki,
tak,
i policzyć, jakie szanse bądź jakie ryzyko istnieje na wystąpienie nawrotu, zależnie od stopnia choroby, czyli pierwszy stopień, kiedy to jest ograniczone tylko do piersi, drugi stopień, kiedy jest to zaawansowany miejscowo bądź zajęte są węzły. Mhm. Trzeci stopień to niestety dotyczy dość masywnego zajęcia regionalnych węzłów chłonnych, no i czwarty, kiedy mamy przerzuty odległe. I rzeczywiście w statystyce wyniki leczenia różnią się, i to w sposób zdecydowany, zależnie od tegoż stopnia zaawansowania.
Pani doktor, gdybyśmy tak popatrzyły, pani doktor rozpoczęła swoją wypowiedź od tych wspomnień sprzed 30 lat na przykład, także o metodach leczenia, które wówczas pojawiały się przed i wyzwanie, które stało przed całym środowiskiem onkologicznym i dzisiejsze możliwości. Niewątpliwie zaawansowany rak piersi, biorąc pod uwagę również te stopnie, o których pani doktor wspomniała, czy trzeci, czy czwarty, jest to choroba nieuleczalna, ale poddająca się leczeniu, prawda?
Poddająca się leczeniu, tak. W tamtych czasach, kiedy nie mieliśmy takich cytostatyków, ani terapii celowanej, która pozwalała zatrzymać chorobę, można było mówić o nieuleczalności nowotworu w stadium zaawansowania rozsianym. Dzisiaj, kiedy mamy dobrane leczenie i dużo bardziej aktywne cytostatyki, nawet te pacjentki z rozsianą chorobą, one mają szansę przeżyć kilka lat.
To jest przedłużenie życia.
Tak,
właśnie ten komfort
komforcie.
Życia.
Tak, zdecydowanie.
Bardzo dziękujemy za te informacje, ale pozwoli pani doktor, że jeszcze sięgnę do tego, co jest z pewnością interesujące dla nas wszystkich. Pani doktor od lat prowadzi rejestr nowotworów. Czego możemy się dowiedzieć my, słuchacze, zainteresowani i skorzystać z wiedzy i doświadczenia pani doktor? Statystycznie, prawda? Spogląda pani na problem.
Tak, my przede wszystkim w rejestrze nowotworów oceniamy zachorowalność, czyli oceniamy ryzyko wystąpienia nowotworu w danej populacji. I w ciągu tych, no już prawie 30 lat prowadzenia rejestru zmieniło się to zagrożenie nowotworami w naszym społeczeństwie.
No właśnie, w którą stronę?
Tak, kiedy zaczynałam pracę, największym problemem onkologicznym wśród kobiet to był przede wszystkim rak szyjki macicy. A rak piersi był dopiero gdzieś tam kawałek dalej. Podobnie u mężczyzn. Rak żołądka, który został wyparty potem przez raka piersi. Dzisiaj sytuacja jest inna. Już
raka piersi u mężczyzn, powiedzmy, bo to też się zdarza. Też.
Tak, oczywiście. Natomiast dzisiaj u kobiet największym problemem onkologicznym jest rak piersi. I my mamy w naszym województwie około 900 przypadków nowych zachorowań co roku. Nowych pacjentek. Natomiast jeżeli porównamy to ze statystykami zgonów, to możemy zobaczyć, jak bardzo zmieniło się to zagrożenie. Te 30 lat temu prawie połowa pacjentek umierała, a dzisiaj na te niemal 900 umiera niewiele ponad 200. I to przeważnie są te pacjentki, które mają zaawansowany nowotwór.
To są stany zaawansowane.
Tak.
Mimo wzrostu świadomości wszystkich badań przesiewowych, które pozwalają wykryć chorobę we wczesnym stadium, mimo nowoczesnych możliwości terapeutycznych, które także w tej chwili są dostępne, niestety wiele kobiet choruje na zaawansowanego raka piersi. Jak pani doktor myśli, z pani obserwacji, doświadczenia, z pewnością w każdym przypadku jest to związane z jakimś, nie wiem, zatrzymaniem, przeoczeniem tego momentu, kiedy warto byłoby zrobić badanie, późnym rozpoznaniem czy zaniedbaniem. Dlaczego?
Nie określiłabym tego może zaniedbaniem, chociaż rzeczywiście są niektóre przypadki, które wołają o pomstę do nieba i my naprawdę dziwimy się, dlaczego świadoma kobieta, wykształcona.
Nie chcemy straszyć.
Tak dalej.
Chciałabym po prostu podjąć ten temat, bo jest to temat ogromnie ważki.
Ale to właśnie wynika z lęku.
No właśnie.
To właśnie wynika z lęku.
Tak myślałam,
mimo wszystko w naszym
społeczeństwie, że dojdziemy do tego lęku.
Istnieje lęk przed nowotworem. My nadal żyjemy informacjami pochodzącymi z przeszłości.
Proszę popatrzeć, pani doktor, tyle lat, prawda?
Tak.
I wiecznie ten lęk jest, bo to jest także ludzką rzeczą. Czyli jedyne jakby propozycje na to, by ten lęk może nie opanować, a przynajmniej go poznać, jakby zatrzymać i zmierzyć się z problemem, to jest wiedza.
Tak, przede wszystkim. My nie musimy się bać medycyny, nie musimy się bać onkologii i nie musimy się bać choroby. Musimy wiedzieć, że jeżeli się ona zdarzy, to istnieją szanse, mamy olbrzymie narzędzia w ręku i najważniejszą rzeczą dla pacjenta jest to przede wszystkim, jeżeli cokolwiek nas niepokoi, przyjść i komuś to pokazać. Ja nieraz pacjentom powtarzam, bo wszyscy tak mówią, no może tego nie ruszać, bo może coś się zdarzy i tak dalej. A ja każdemu mówię, w słoiku nie zezłośliwieje. Jeżeli jest cokolwiek w panu, w pani, co pana niepokoi, to wyrzucić, wyciąć, wywalić.
Będziemy to takie wtedy bardzo plastyczne określenie, prawda?
Będziemy wiedzieli, co to jest, i czy w ogóle jest to problem? Bo być może jest to bzdura, ale lepiej usunąć 10 bzdur, niż przegrać jedną sprawę.
To prawda. I to piękna puenta naszej rozmowy.